5,5 minuty po godzinie 18:00. W kalendarzu niedziela, 15 dzień sierpnia. Tu Polskie Radio Poznań. Startuje kolejne wydanie audycji w sportowym rytmie. Program realizuje Ryszard Wojtowicz, a pracują dla Państwa
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Rotajczak. I obiecujemy, że nie będziemy dzisiaj pracować sami w pierwszych minutach naszej audycji, bo mamy w studiu już gościa. Witamy serdecznie. Drodzy Państwo, to multimedalistka Igrzysk Olimpijskich w Tokio 2020. Znakomita kajakarka Poznani Karolina Naja. Witamy pięknie.
Witam serdecznie.
Daleka podróż z Wałcza. Dosyć łatwo dotarła Pani tutaj do studia?
Tak, dzisiaj drogi puste, ze względu na święto, więc całkiem przyjemnie się jechało i szybciutko.
Szybciej niż się pływało na akwenie w Tokio?
Nie, tak szybko się pływa tylko we finałach olimpijskich.
Proszę Państwa, będziemy więcej szczegółów zdradzać w rozmowie z naszym dzisiejszym fantastycznym gościem audycji w sportowym rytmie. Jak powiedziałem, niedziela, 15 dzień sierpnia. Grzegorz, najważniejsze informacje tej sportowej niedzieli w skrócie.
Siatkarze plażowi Piotr Kantor i Bartosz Łosiak zdobyli brązowe medale Mistrzostw Europy w Wiedniu. W meczu o trzecie miejsce Polacy wygrali z Holendrami Aleksandrem Bryverem i Robertem Ipsenem 2-0 w setach do 14 i do 19. Maja Włoszczowska zajęła 8 miejsce w Mistrzostwach Europy w kolarstwie górskim. Najlepsza w serbskim Nowym Sadzie okazała się francuska Pauline Ferrand-Privot. Szwed Patrick Nilsson wygrał Mistrzostwa Europy w triatlonie na dystansie Ironman we Frankfurcie. Na 8 miejscu finiszował Polak Miłosz Sowiński. Belg Trineville wygrał rajd Belgii. 8 rundę rajdowych samochodowych Mistrzostw Świata w klasyfikacji generalnej prowadzi Francuz Sebastian Ogier. Na torach żużlowych w pierwszej lidze dzisiaj 2 mecze z udziałem wielkopolskich drużyn, a Forti Start Gniezno przegrał w Łodzi z Orłem 38-52. O godzinie 18:30 w Ostrowie Agret Malesa podejmie bydgoską Polonię. W drugiej lidze PSZ Poznań pokonał dziś na Golęcinie niemieckie Wilki z Wichtok 58-32. W piłkarskiej ekstraklasie dzisiaj 2 mecze, bo ze względu na grę w rozgrywkach europejskich spotkanie Rakowa Częstochowa z Radomiakiem zostało odwołane. Od 17:30 Śląsk Wrocław gra z Górnikiem Łęczna. Rezultat 0-0 w 37 minucie meczu. O 20:00 Zagłębie Lubin podejmie Pogoń Szczecin. Jeszcze smutna informacja sportowa. Nie żyje Gerd Müller, były napastnik piłkarskiej reprezentacji Niemiec. Miał 75 lat. Od dawna zmagał się z chorobą Alzheimera. Z Bayernem 4-krotnie sięgnął po mistrzostwo i Puchar Niemiec, a także 3 razy zdobywał Puchar Europy. W 1970 roku został uhonorowany Złotą Piłką. Z reprezentacją Niemiec zdobył Mistrzostwo Świata i Mistrzostwo Europy. To jego rekord goli w jednym sezonie Bundesligi pobił wiosną Robert Lewandowski.
7,5 minuty po godzinie 18:00. Patrzę na listę tego, co będziemy Państwu proponować. Oczywiście oprócz rozmowy na żywo z Karoliną Nają będziemy cieszyć się tymi medalami. Jest tutaj w studiu sreberko i brąz Karoliny na Igrzyska Tokio 2020. Podsumujemy Igrzyska w Tokio raz jeszcze po wielkopolsku. Będzie także olimpijski felieton Piotra Maciejewskiego, który porówna te tokijskie igrzyska sprzed 57 lat, 1964 a 2021. Oczywiście później zajmiemy się piłkarską PKO BP Ekstraklasą i występami Lecha Poznań i Warty Poznań. Będziemy Państwa zapraszać także na mecze polskich hokeistów na trawie. Przecież zaczęły się Mistrzostwa Europy drugiej dywizji na stadionie w Gnieźnie. No a później będzie także o koszykówce, o piłce ręcznej, mini magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole, w którym powiemy m.in. o futsalu i zajrzymy do futbolowego Śremu. To wszystko przed nami, za chwilę spotkanie z Karoliną Nają, ale przedtem muzycznie startujemy ze Stingiem. 12,5 minuty po godzinie 18:00. Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. Można powiedzieć, że początek będzie w olimpijskim rytmie.
No to policzmy w takim razie. 2012 rok, brązowy medal w dwójce z Beatą Mikołajczyk. 2016 rok, brązowy medal również w dwójce z Beatą Mikołajczyk. No i to, co nas ucieszyło w tym roku, Igrzyska Tokio 2020, rozgrywane w 2021 roku. Srebrny medal w dwójce z Anną Puławską i brązowy medal w czwórce z Anną Puławską, Heleną Wiśniewską i Justyną Iskrzycką. To wszystko zdobyła Karolina Naja. 4 olimpijskie medale na 3 igrzyskach. 2 w tym roku. Pani Karolino, gruchotają tutaj medale. W radio nie pokażemy, ale posłuchać. O, to są te medale. Wreszcie można postukać, bo są 2 z jednych igrzysk. No to jak się zdobywa te medale? Tylko proszę nie powiedzieć, że pracą, bo to już wiemy, że pracą. Ale co jeszcze oprócz pracy trzeba włożyć, żeby olimpijskie medale zdobywać? Marzenie każdego sportowca.
Trzeba mieć szczere chęci i pasję w sobie, żeby to realizować. Trzeba mieć wsparcie drużyny, rodziny. To jest bardzo ważne, to nie jest tylko sukces mój, ale tak naprawdę ludzi dookoła. Gdyby nie ludzie, gdyby nie Polski Związek Kajakowy, Ministerstwo Sportu i wsparcie przede wszystkim reprezentacji, nie osiągnęliśmy takiego wysokiego poziomu sportowego, który pozwoliłby nam się ścigać w finałach olimpijskich.
Właściwie ta ścieżka, którą też na początku tutaj przytoczyłem, no to taki prawdziwy życiorys Karoliny Paulina Nai, bo igrzyska pierwsze w Londynie jedzie pani jako no, dziewczyna tuż po 20, młoda, której pewnie czasami jeszcze jakiś fiubździu trochę w głowie, teraz już jako matka, dojrzała kobieta. Każdy medal, myślę, że chociażby z tego powodu smakuje inaczej.
Zdecydowanie tak. Każdy medal to inna historia i dlatego inaczej smakuje. Jednak dla mnie każdy jest bardzo ważny i nie chciałabym wyróżniać, który jest najważniejszy.
A może srebrny? Bo jednak srebrny, a pozostałe są brązowe.
Tak, ale medal brązowy z kajakowej czwórki również bardzo cieszy, ponieważ już stałyśmy 4 dziewczyny na podium i to jest dla mnie wspaniałe, że grono polskich medalistek powiększyło się jeszcze dodatkowe 2 zawodniczki w tym właśnie tygodniu finałów olimpijskich.
Całkiem niedawno byłaby pani na pewno gościem Radia Zachód, czyli lubuskiej regionalnej rozgłośni Polskiego Radia. Dzisiaj absolutnie my cieszymy się i my się grzejemy w tym blasku jako poznaniacy, bo do piłki nożnej i transferów jesteśmy przyzwyczajeni, ale był też świetny kajakarski transfer. Pamiętam to zamieszanie w tym malutkim pomieszczeniu tam przy Słowiańskiej w klubie Poznania, kiedy pani trafiała. A skąd ten transfer?
No właśnie, to taka historia, którą teraz bardzo często znowu dziennikarze poruszają. Faktycznie przyszedł taki moment w mojej karierze, że czułam się niezbyt doceniona w mieście Gorzów. Nie chodziło o trenera, nie chodziło o świetną uczelnię, której jeszcze jestem studentką. Natomiast chodziło o władze miasta, które w żaden sposób nie chciały się zainteresować właśnie moim i ani medalem po zdobyciu go podczas Mistrzostw Świata w 2019 roku, gdy wywalczyłyśmy kwalifikacje. No i stwierdziłam, że już tak dużo dla tego klubu zrobiłam przez te 10 lat, że może czas po prostu na zmianę, jeśli nie idzie to ku dobremu, jeśli inne dyscypliny są bardziej wybijane niż kajakarstwo. No i padły takie propozycje, żeby tutaj właśnie skierować zainteresowanie w stronę Poznania, ponieważ no, medaliści olimpijscy, ale przede wszystkim olimpijczycy, to jest jakaś wartość dodana i to czuć i to bynajmniej widać w mediach społecznościowych. No i tak właśnie narodziła się taka rozmowa przede wszystkim z prezesem klubu i z trenerem Henryczkowskim, prezesem klubu Waldemarem Witkowskim odnośnie współpracy i możliwości ewentualnych zmian barw klubowych.
No i ten transfer nastąpił i Poznań się cieszy, bo ma 2 medale plus 3 Tadeusza Michalika, ale cała przygoda kajakarska zaczęła się w Tychach.
Dokładnie tak. W Tychach się urodziłam i tam pokochałam kajaki.
Jak można pokochać kajaki? Nie wiem, czy tutaj źródła nie przeinaczają. 165 cm wzrostu?
167.
Jednak, czyli te 2 cm gdzieś tam komuś umknęły. To było takie klasyczne, że przyszedł trener kajakarstwa do szkoły, nie wiem, podstawowej, powiedział, że kto chce i tak się pani zgłosiła do tego, czy troszkę inaczej to wyglądało?
Nie, w mojej historii jest troszeczkę inaczej, po prostu trafiłam z grupką koleżanek takich najbliższych na przystań kajakową w Tychach, ponieważ jeden brat z koleżanek trenował, no i tak poprzez czystą zabawę ze sportem wciągnęłam się na tyle, że mając 31 lat jeszcze tutaj chcę pokazywać
A ile lat pani miała, jak tam trafiła na te kajaki?
Miałam 11-10 lat około.
Ale wcześniej jakieś sportowe czynności?
Absolutnie nie. Bardzo żywiołowe dziecko, radzące sobie na lekcjach WF-u, ale żaden sport na poważnie nie.
Ale jakieś
nie
predyspozycje
był.
Do sportu trzeba jednak mieć, jeżeli też w wieku 11 lat ktoś mówi, o, trenuj i jednak się trenuje.
Myślę, że trenerzy klubowi z Tychów nie podchodzili na tej zasadzie, że tutaj musi być przede wszystkim wynik sportowy, ale bardzo przykładali się do tego, żeby właśnie poprzez zabawę, poprzez sport rozwijać dzieci i patrzyli trochę takim szerszym kontekstem niż na sam wynik sportowy. Właśnie mnie nauczyli bawić się sportem, za co im z całego serca dziękuję, ponieważ z każdych wyścigów czerpię naprawdę fajną radość.
No, ale kiedy się okazało, że coś z tego będzie? Bo musiał taki moment nastąpić.
Chyba gdy zdobyłam swój pierwszy medal w kategorii juniorskiej, właśnie takiej międzynarodowej na Mistrzostwach Europy Juniorów, wtedy tak zobaczyłam, że faktycznie można pojechać na jakieś zawody międzynarodowe i ścigać się z resztą świata i to się robiło coraz bardziej pociągające.
Gdy bywa się na Igrzyskach Olimpijskich, właściwie już cyklicznie, to można mieć porównanie. Czym się różniły te tokijskie Igrzyska z perspektywy Karoliny Nai od tych poprzednich? Rzeczywiście były takie troszkę przedziwne, że mało kibiców, mało możliwości, no takiego troszkę też turystycznego spędzenia czasu wolnego? Czy tego czasu w ogóle nie było wolnego?
No faktycznie się troszeczkę różniły, jednak jeśli chodzi o taką względem turystycznym, to tak dla mnie osobiście nie bardzo, ponieważ nasza dyscyplina jest na samym końcu rozgrywana podczas igrzysk, więc tego czasu jest niewiele, żeby później móc wyjść na miasto i pozwiedzać. Tym bardziej jak się zdobywa medale, to jeśli dziennikarze chcą z nami przeprowadzić wywiady i chcemy po prostu udzielić tych wywiadów, to tego czasu naprawdę nie zostaje zbyt wiele, żeby wyjść na miasto. Natomiast całe szczęście cała rywalizacja się nie zmieniła. No, sportowcy oddają serce i rywalizacja przebiegła normalnie, tak jak podczas wszystkich zawodów sportowych. Jednak jedyny taki element, który najbardziej bolał, no to brak kibiców. I to jest coś naprawdę smutnego.
Może oni na regatach to raczej daleko siedzą na tej trybunie, ale czuć, że są
tak,
jak są.
Oczywiście,
tak?
Ja zawsze mówiłam, że zawsze mi się finały olimpijskie będę mieć z Londynu i z Rio kojarzyły z tym, że ostatnie 150 metrów to jest taki wrzask i taki huk ze strony kibiców, że po prostu te trybuny niosą do tej mety i to jest coś wspaniałego, to nie da się wyłączyć, tego nie usłyszeć tak naprawdę, a tutaj były jakieś hałasy, był doping ostry trenerów, tam koleżanek, polskich kibiców, którzy tam się przedostali, nie, tak naprawdę była to garstka. Natomiast no, to nie było to samo, co w Rio i w Londynie, tego brakowało i przede wszystkim stojąc na podium, patrząc na trybunę, no to czułam się jak na kręgowych jakichś zawodach.
No właśnie, kręgowe zawody, czy też będę troszkę dopytywał o tę olimpijską atmosferę. Londyn 2012, Rio de Janeiro 2016, Tokio 2020, rozgrywane w 2021. Z tymi latami płynącymi, skoro trzymamy i rozmawiamy o pływaniu kajakiem, zmieniało się także postrzeganie tej wielkiej imprezy, największej światowej imprezy sportowej w oczach Karoliny Nai?
Zawsze staram się podchodzić, że Igrzyska Olimpijskie to tak naprawdę są takie jak niezwykłe Mistrzostwa Świata jak dla nas, więc tak jak powiedziałam, nazwiska się nie zmieniają, tylko prestiż zawodów się zmienia. Jednak ja z tą presją zawsze starałam się z koleżankami z osady, z którymi tworzyłam osady, ściągać z siebie i mówiliśmy, że startujemy podczas zwykłych Mistrzostw Świata, jeśli na Mistrzostwach Świata co roku sobie radzimy, czy Mistrzostw Europy, to tutaj również powinniśmy wykonać swoje najlepsze wyniki, osiągnąć swoje najlepsze biegi i jest najlepsze wyniki, jakie tylko możemy zrobić.
Pani Karolina, jest pani szefową tej czwórce? Proszę bez skromności.
No faktycznie tak się składa, ale to jest ze względu na to, że siedzę na pierwszej dziurze i nadaję tempo wiosłowania. No i faktycznie przyjęło się tak w naszej dyscyplinie, że ta osoba siedząca z przodu to jakby trochę tam szefuje. Dziewczyny teraz mówią, ze względu na to, że jestem mamą, to matkuję. Jednak to nie jest tak, że to tylko i wyłącznie moja robota, to jest przede wszystkim z tyłu dziewczyny siedzące w tej osadzie muszą nadawać dużą moc przerobową, muszą robić, żebym ja mogła poprowadzić dobrze tą osadę.
Tam są silniki, tak?
Tak, dokładnie, tam są silniki. Często właśnie jest takie określenie, że szlakowa to kierownica, a z tyłu są silniki, więc dobre silniki to dobra i kierownica będzie.
Pani Karolino, tak łatwo, znaczy żaden medal nie przychodzi łatwo, nawet na Mistrzostwach Świata, mimo że to są te same nazwiska, te same rywalki, ale wiemy, jaki prestiż dochodzi do rywalizacji olimpijskiej. Wiemy, że było trudno ze względu na to, że pandemia przełożona igrzyska. No to jest jedno też, to temat jest też na pewno przedyskutowany. Ale trzeba było niejako wystartować ze wszystkim od nowa w tym roku, gdy się jest też rok starszym. I trzeba przyznać, że to też się budowało powoli, bo podejrzewam, że forma na początku sezonu w Wałczu pewnie jeszcze była daleka od olimpijskiej, ale potem przychodzi do igrzysk i dwa medale. Ja tak siedzę przed tym telewizorem, mówię, kuchnia Naja, to jest jednak Naja, tak? Przychodzi odpowiedni moment i ta matka wyciska co najlepsze, bo budowało się to przez cały sezon.
Tak, to się budowało, to też takie ma trochę większe i głębsze podłoże z zeszłego roku, ponieważ zeszły rok był dla mnie taki chyba najgorszy w mojej karierze, wynikał on z różnych przyczyn, ale przede wszystkim chyba dlatego, że te igrzyska faktycznie zostały przełożone na następny rok i sobie taką samą klątwę na siebie nadałam, że ten rok trzeba chyba troszeczkę odpuścić. Brakowało mi tej rywalizacji międzynarodowej, nie potrafiłam wejść na taką determinację, żeby w krajowych zawodach się sprzedać, więc jakby spadłam z miejsca medalowego i to tak troszeczkę zbudziło we mnie taki niepokój i zwątpienie, jednak stwierdziłam, że tak jak pan tu powiedział przed chwileczką, kurczę, tyle lat zawsze dawać radę, Naja to jest Naja, więc od października ruszamy z przygotowaniami, zaczynamy wszystko od nowa, tyle lat wiedziałaś, jak to robisz, no to zasuwaj. No i faktycznie tak się wydarzyło, że sezon już zaczęłam dobrze, później było już coraz lepiej i ta forma olimpijska faktycznie została osiągnięta w odpowiednim momencie, tutaj ze sprawą oczywiście trenera kadry Tomasza Kryka, który tak naprawdę świetnie potrafił przygotować nasze organizmy na te ścigania w optymalnym czasie dla nas.
A gdy się ma 20 lat, jedzie się na igrzyska do Londynu, czy przygotowuje się do igrzysk do Londynu i wyjeżdża się na te długie zgrupowania do Portugalii, no to na dobrą sprawę, no nic, pakuje się torbę i jedzie, w domu zostaje mama, rodzice i nie ma problemu. No ale teraz jest dziecko małe, które za mamą pewnie tęskni, to zupełnie inaczej wyglądało. Jak to było?
Tak, zdecydowanie. To jest właśnie ten taki, jak mówimy, często nie lubię słowa poświęcenia w sporcie, jednak faktycznie jak ma się u boku już dziecko i zostawia się dziecko razem z partnerem w domu i zdecyduje się realizować siebie, swoje też również marzenia, no to te powroty i rozstania są dosyć cięższe. Więc może dlatego ta droga do tych medali, tak jak powiedziałam, była chyba najcięższa w mojej całej karierze, ale też bardzo pięknie smakuje. Mam teraz z kim dzielić te szczęście zdobytych tych medali.
Nawet pani może pomachać przez szybę naszą radiową panu Łukaszowi. Podziękować jeszcze raz.
No, ale Łukasz to też sportowiec, tak jest. Kanadyjkarz, więc chyba rozumie. Wie jak to się robi. Piąte miejsce na igrzyskach. Przypomnijmy, olimpijczyk w Atenach w 2004
tak,
roku.
To bardzo dużo ułatwia, ponieważ niezbędne są jakieś tłumaczenia czy wyjaśnienia, dlaczego tak, a nie inaczej, więc o tyle łatwiej było mi po prostu zaangażować się w sport i otrzymać od niego wsparcie.
Tak, patrzę na zegar, oczywiście będziemy za chwileczkę kończyć naszą rozmowę, ale to tak ładnie ją zakończmy, bo będziemy o przyszłości, Grzegorz, na pewno zapytasz, a ja zapytam jeszcze o ten akcent olimpijski z Tokio. Jak panią poinformowano, że to pani będzie chorążą na ceremonii zamknięcia igrzysk 32. Olimpiady w Tokio i że to pani będzie tę biało-czerwoną ku górze wznosić?
Żeby nie skłamać, poszłam do misji olimpijskiej naszej, polskiej i w jakimś tam błahym problemie albo jakąś tą sprawą naszą. No i zapytano mnie, tak trochę wystraszeni, Karolina, czy miałabyś ochotę właśnie ponieść flagę na zakończenie igrzysk, na ceremonii igrzysk olimpijskich. Ja tak spojrzałam, mówię, no w sumie, no oczywiście, że tak, dlaczego by nie. Będzie to dla mnie naprawdę wielka radość móc wnieść flagę naszą polską na zakończenie igrzysk olimpijskich, więc przyjęłam to bardzo pozytywnie i ucieszyłam się z tego.
No bo na ceremonii zamknięcia już nie ma klątwy chorąży i bardzo dobrze, bo mają być kolejne medale i o przyszłości rozmawiamy.
Tak, tylko i właśnie, jeśli chodzi o przyszłość, to obawiam się, że nie zostanie pani nigdy chorążą na ceremonii otwarcia, bo kajakarzy nigdy nie ma na otwarciu. Wy najczęściej na igrzyska docieracie, gdy one trwają, co wynika z cyklu przygotowań i kalendarza olimpijskiego, drugi tydzień. I tak też było w na igrzyskach w Tokio.
Nie ma co się spieszyć.
Tak?
Dokładnie, tak samo było w Londynie, w Rio i w Tokio. To też wynika z tego, że każde takie rozproszenie dla nas jest niepotrzebne w naszej dyscyplinie. My się bardzo koncentrujemy, fokusujemy do swoich startów, do pierwszych startów, a często w ogóle na tory regatowe przyjeżdżamy dzień przed swoim startem, szybkie zapoznanie się z akwenem i od razu wchodzimy w ten rytm startowy.
No to co w takim razie? W przyszłości najbliższej i za 3 lata na igrzyskach w Paryżu piszemy historię?
Jeśli zdrowie pozwoli i będę miała wewnętrzną motywację, dlaczego by nie? I oczywiście wsparcie, które bez niego nie da rady.
Na razie jakiś urlopik, wyjazd do ciepłych krajów, zupełnie odkładamy wiosła, czy jednak nie będzie takiego wolnego za dużo?
Nie, bo oczywiście będzie urlopik, trzeba odpocząć, trzeba spędzić trochę czasu w domu, po prostu tak zwyczajnie po ludzku, po domowemu.
A dom to teraz możemy zdradzić, mówiliśmy też zresztą o tej drodze z Wałcza, tak? Bo partner z Wałcza, dlatego Wałcz to jest taka Mekka kajakarzy. Mnóstwo czasu w roku tam po prostu przebywacie na zgrupowaniach.
Dokładnie tak, też dlatego myślę, że ten powrót był nieco łatwiejszy, bo często zgrupowania, które odbywają się w Polsce, odbywają się w Wałczu, no i wtedy mieszkając w Wałczu, łatwiej mi jest pogodzić macierzyństwo ze sportem wyczynowym.
Miejmy nadzieję, że też będzie okazja w przyszłym sezonie obejrzeć Karolinę Naję na torze regatem Malta. Zresztą co roku odbywają się Mistrzostwa Polski, warto przyjść. Ja też nie zapomnę, kilka lat temu taki wyścig jedynek na 500 metrów. Walczykiewicz dla Kalisza, Naja dla Gorzowa i Beata Mikołajczyk dla Bydgoszczy na 500 metrów. Taki finał. No to pamiętam, jak się oglądało. I to jest ozdoba. Na to państwa zapraszam na kajaki i miejmy nadzieję też na międzynarodowe zawody. Chyba Puchar Świata w przyszłym roku ma być w Poznaniu.
Ale przecież Mistrzostwa Polski w nieco słabszej obsadzie jeszcze w tym roku na Malcie.
Dokładnie tak.
Tak. No to zapraszamy na tor regatowy Malta i trzymamy kciuki za misję Paryż 2024, żeby zdrowie dopisało.
Wcześniej igrzyska też europejskie. W Krakowie rozgrywane tu na Malcie, część kajakarska.
Właśnie, faktycznie
kajakarska. Ale tych medali pani jeszcze zdobędzie. Proszę jeszcze raz zastukać.
To stukamy specjalnie dla słuchaczy.
W lewej ręce srebrny, w prawej brązowy.
Tak dźwięczą olimpijskie medale z Tokio. Dwa z trzech wielkopolskich.
A ich wspaniałą właścicielką Karolina Naja, gość specjalny dzisiaj audycji w sportowym rytmie na antenie Polskiej Radia Poznań. Dziękujemy pięknie.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia.
zakończone letnie igrzyska 32. Olimpiady w Tokio. Dzisiaj spoglądamy nieco z wielkopolskiej perspektywy z szefem Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego, panem prezesem Pawłem Szczepaniakiem. Panie prezesie, jak ocenicie te dwa medale, srebro i brąz Karoliny Nai, oczywiście w osadzie w dwójce kajakarskiej, w czwórce, no i brąz Tadeusza Michalika. Wystarczy nam Wielkopolanom taki dorobek z Tokio?
Przed Olimpiadą bym powiedział, że to jest doskonały dorobek i byłbym z tego bardzo zadowolony, ale patrząc z przeglądu całej igrzysk, to chciałoby się jeszcze przynajmniej dwa medale dla Wielkopolski, ale ogólnie jestem zadowolony.
Ale tak daleko nie były chyba te medale kolejne, o których pan myśli, pewnie ja myślę.
No ja myślę o wioślarzu Wiktorze Hablu, który praktycznie 30. jego osada przegrała brąz. No i także myślę o Oli Kowalczuk z AZS-u, która też walczyła o brąz i, no, i miała dużą szansę, żeby ten brąz zdobyć.
Co prawda całą gablotę trofeów ma Marta Walczykiewicz, ale jej też trochę żałuje kajakarka KTW Kalisz.
Oczywiście. Ja tutaj na Martę patrzę to inaczej, bo to jest bardzo tytułowana zawodniczka. Ona zdobyła tyle dla sportu naszego, że nawet te czwarte miejsce i teraz no prawdopodobnie blokuje jej do kolekcji, tylko tyle mógł powiedzieć.
Panie prezesie, jak robić i jak wy działacie też, mając pod opieką wielkopolską sportową młodzież, żeby na igrzyskach w Paryżu 2024, które już za niespełna 3 lata, było jeszcze lepiej?
Działamy w tym względzie bardzo dużo. No, cały system sportowy jest oparty o system sportu dzieci i młodzieży. Są kadry wojewódzkie poszczególnych właśnie województw. One są wspierane przez Ministerstwo Sportu, a także przez Urząd Marszałkowski. Miasto Poznań czy Urząd Marszałkowski też stworzyły cały system stypendiów dla przyszłych olimpijczyków. Moim zdaniem brakuje nam jeszcze takiego przejścia między młodzieżówką a seniorem, bo czasami ten senior, który już zdobywa medale na Mistrzostwach Europy i który jest w głównym szkoleniu, no jest zapewnione jego byt. Natomiast ten, który się tam do tego jakby pcha, chce dostać się do tych najlepszych, no ze względów materialnych często kończy trenowanie.
Tak patrząc na ten dorobek olimpijski, wracając na chwilę do Tokio, to rzeczywiście sporty wodne, bo rozmawialiśmy i o kajakarstwie już w kontekście Karoliny Nai, i o wioślarstwie w kontekście Wiktora Habla i zapasy w kontekście Tadeusza Michalika, to są najmocniejsze dyscypliny, także w tym sporcie młodzieżowym?
W Wielkopolsce tak, ale mamy bardzo mocną szermierkę i lekką atletykę. To są takie właśnie, trochę zabrakło może tych medali i wyników w lekkiej atletyce z Wielkopolski, ale moim zdaniem mieliśmy kilka takich ciekawych osób czy drużyn, które mogłyby zająć dobre miejsce.
A co na to wszystko gry zespołowe, za którymi tak bardzo tęsknimy, no bo one, mówiąc tak kolokwialnie, ciągną przez całe igrzyska. Siatkarze nas zawiedli, koszykarze 3x3 też, no innych nie mieliśmy.
No zgadza się. No w sportach zespołowych nie możemy się dorobić takich zespołów, które by mogły rzeczywiście stawiać szranki o najwyższe trofea. Natomiast może by trzeba było się zacząć specjalizować w pewnych dyscyplinach. Chociażby tak w siatkówce to robimy, to widać od wielu lat, że to przynosi efekt, ale do tego mogłoby na przykład dołączyć hokej na trawie, który jest bardzo mocny, czy rugby teraz siedmioosobowe. To są takie jeszcze moim zdaniem bardzo ciekawe, drużynowe dyscypliny, a moim zdaniem jeszcze jest pewna nisza, którą moglibyśmy wskoczyć.
Zobaczymy, czy tak właśnie się stanie w polskim sporcie. Trzeba szukać tych medalowych szans. 14 medali zdobytych na Igrzyskach Tokio 2020, ale Igrzyska w stolicy Japonii odbywały się także już w 1964 roku. Troszkę stara się porównać obie te imprezy w różnych epokach nasz felietonista Piotr Maciejewski.
Pamiętam z bardzo wczesnego dzieciństwa pierwszą tokijską imprezę. Moje najbliższe otoczenie pasjonowało się wtedy tymi zawodami, zarażając mnie kibicowaniem na całe życie. W domu nie było telewizora, miała go życzliwa sąsiadka z piętra wyżej. Najczęściej musiało wystarczyć radio z niezapomnianym głosem Bohdana Tomaszewskiego. W czasie rządów komunistycznych polskie triumfy sportowe dawały rodakom jedne z nielicznych radosnych chwil, a samym sportowcom jedyną okazję obejrzenia z bliska lepszego świata. Dla zmęczonych, upokarzanych na każdym kroku obywateli PRL sukces stanowiło przecież kupno kostki masła czy kawałka mięsa po odstaniu w długim ogonku. Porównanie ówczesnej epoki z dzisiejszą uświadamia olbrzymi skok cywilizacyjny świata, w tym Polski, u nas spowodowany zmianą ustroju. Dwie zupełnie odmienne rzeczywistości, również w sporcie. Na tokijskich igrzyskach 18. Olimpiady, pierwszych azjatyckich, rywalizowali pseudoamatorzy z demoludów z niby zawodowcami z zachodu. Sportowy trzeci świat ledwo raczkował. 800-metrowiec Kiprugut wywalczył pierwszy medal dla Kenii. Maratończyk Abebe Bikila do dopiero drugie złoto dla Etiopii. Wystartowało niewiele ponad 5 tysięcy sportowców z 93 ekip. W tym roku przeszło dwukrotnie więcej. Dlatego nasz bilans sprzed prawie 60 lat, 23 krążki i siódme miejsce w klasyfikacji, trzeba zrelatywizować. Tak jak wtedy najwięcej radości sprawili lekkoatleci. Tak wówczas, jak i teraz, medale z Japonii przywieźli nasi przedstawiciele tylko 5 dyscyplin. Podobnie zacięta z polityczno-ideologicznym tłem była rzutem na taśmę skuteczna walka Amerykanów o generalne zwycięstwo, wówczas z Sowietami, dziś z Chińczykami. Ale przyznajmy, niewiele zabrakło ojczyźnie koronawirusa do powtórzenia pekińskiej wiktorii. Kulturalni, taktowni i zdyscyplinowani gospodarze w zasadzie sprawdzili się w roli perfekcyjnych, ale i stanowczych organizatorów. Ponad pół wieku temu przyjęli gości ze świata jako azjatycki tygrys, awangarda elektroniki. Teraz japońska gospodarka nie ma aż takich parametrów i też zmaga się z pandemią. W zakończonych niedawno zmaganiach olimpijczykom najbardziej doskwierał brak fanów na trybunach. Sterylna, cicha, trochę sztuczna impreza wydawała się chwilami zdehumanizowana. Częściowo również z powodu wyścigu technologicznego. Niech nie zmylą nas rekordy świata, na przykład Norwega na 400 metrów przez płotki na miarę meksykańskiego wyczynu Bimona. Na równi z talentem zawodników do rezultatu przysłużyła się wyrafinowana nawierzchnia bieżni i kosmiczne podeszwy. Studzę entuzjazm, trąta dracja, najlepszy polski wynik w XXI wieku trąci propagandową przesadą. Najskuteczniejszy w historii występ lekkoatletów, choć i tu nie brakowało porażek, nie może przesłonić licznych niepowodzeń. Oprócz faworyzowanych podwójnych mistrzów świata siatkarzy, przegrali tradycyjnie w ćwierćfinale z przyszłym czempionem, zawiodły całe dyscypliny. Kolarze, bokserzy, sztangiści, strzelcy, judocy, szermierze, koszykarze 3x3, a także ci, o których z racji sukcesów było ostatnio głośno, czyli tenisiści. Szczególnie widoczna poza brązem poznańskiego zapaśnika Michalika jest posucha w sportach walki. Wygląda na to, że podczas ewentualnej wojny w walce wręcz czy strzelania, na przykład z Azjatami, nasi nie mieliby szans. Na szczęście w sukurs idą nowe samoloty, czołgi i patrioty. Tradycyjnie porównuje nasze osiągnięcia z węgierskimi. Państewko Madziarów, jak zawsze, ma się na igrzyskach czym pochwalić. Bratankowie zazwyczaj wypadają znacznie lepiej od nas. Konkurencja w świecie coraz ostrzejsza, o czym świadczy coraz większa liczba państw medalistów, również złotych. W Tokio było słychać na przykład hymny Fidżi, Kosowa czy Bermudów. Rzut oszczepem wygrał Hindus i kto wie, czy nie zwiastuje to narodzin nowej potęgi światowej. Na horyzoncie widać już olimpijski Paryż. Historia rodzimego sportu zatacza koło. Właśnie nad Sekwaną w 24 roku polscy debiutanci sięgnęli po pierwsze olimpijskie medale. Mam nadzieję, że za 3 lata ekipa z Nadwisły uczci 80. rocznicę zdobycia tych laurów pokaźnym i lepszym od tokijskiego dorobkiem. Pożyjemy, zobaczymy.
Za 19 minut godzina 19 przechodzimy do wydarzeń piłkarskich i czwartej kolejki PKO Ekstraklasy, a kolejkę otworzyło spotkanie Lecha Poznań na wyjeździe z Brukbet Termaliką Nieciecza. To było w piątkowe, późne popołudnie, czy też jak kto woli wczesny wieczór. Kolejosz wygrał w Niecieczy 3-1 i bardzo dobrze rozpoczął to spotkanie, bo już w 3 minucie przed polem karnym został sfaulowany przez Marcina Wasilewskiego Michał Skuraś, rzut wolny Barego Douglasa i bezpośrednie piękne uderzenie do bramki przyniosło prowadzenie kolejorzowi 1-0. Później, właściwie w pierwszej akcji po wznowieniu gry, gubi się w wyprowadzeniu piłki Tomasz Loska, bramkarz drużyny z Niecieczy. Podaje wprost pod nogi João Amarala, który takiego prezentu nie marnuje i po 4 minutach kolejorz prowadził 2-0. Później momenty nastąpiły trudne. W 42 minucie Mikel Iszak fauluje na polu karnym. Rzut karny dla zespołu z Niecieczy wykorzystuje Piotr Wlazło, zatem do przerwy kolejorz prowadził 2-1, ale nadeszła minuta 81. Znowu był dobry moment dobrej gry Lecha Poznań. Mikel Iszak po rzucie rożnym wykonywanym przez Nikę Kwekweskiriego. Iszak głową z bliska wpakował piłkę do bramki. Brukbet Termalika Nieciecza, Lech Poznań 1-3. Posłuchajmy, co po tym meczu powiedzieli trenerzy Lecha, Maciej Skorża i Brukbet Termaliki Nieciecza, Mariusz Lewandowski.
Dawno nie pamiętam tak ciężko wyszarpanego zwycięstwa. Także mimo tych szybkich dwóch bramek wiedzieliśmy, że przed nami wciąż bardzo trudne zadanie. Termalika gra bardzo ciekawym systemem, który pozwala na kreowanie dużej liczby sytuacji. Widzieliśmy ich ostatnie mecze, szczególnie ten z Wisłą Kraków. Tutaj wiedzieliśmy, że będziemy musieli naprawdę być bardzo dobrze zorganizowani, dobrze się ustawiać do tych ataków Termaliki. I po tym pierwszym fragmencie, gdzie strzeliśmy dwie bramki, w miarę kontrolowaliśmy sytuację na boisku, później problemy. I tą drugą część pierwszej połowy to Termalika przeważała, My mieliśmy duże problemy, straciliśmy bramkę po rzucie karnym i zrobiło się naprawdę niebezpiecznie. Początek drugiej połowy również nie był w naszym wykonaniu dobrze. No dobry, na szczęście wybroniliśmy się w tych trudnych sytuacjach i później zaczęliśmy dokonywać pewnych korekt. Pierwsza już była w przerwie. Wzmocniliśmy linię obrony. Ofensywnego obrońcy zamieniliśmy na bardziej obrońcę zabezpieczającego ten sektor boiska. Później myślę, że bardzo dobrą zmianę dał również Nika Kwekweszkiri, który uspokoił grę w środku pola i dzięki temu troszeczkę tam zmieniliśmy nasze ustawienie i dzięki temu już nie było tak niebezpiecznie pod naszą bramką. Także ten mecz dla mnie naprawdę był wyjątkowo trudny. Mówię o takim aspekcie taktycznym. Dodatkowo, jeżeli chodzi o bieganie, o taki aspekt fizyczny, chyba nie do końca dzisiaj dobrze wyglądaliśmy, jeżeli chodzi o taką dynamikę i tutaj musimy się zastanowić, jak to szybko poprawić przed meczem z Lechią. Natomiast co do mojej drużyny, no to oczywiście takie różne momenty. W pewnych fragmentach gry można drużynę chwalić, a za niektóre ganić. Przede wszystkim powiedziałbym tak, że już poza organizacją gry nie było naszą silną stroną dzisiaj skuteczność, bo mimo wszystko trochę tych sytuacji stworzyliśmy, mogliśmy może i w pierwszej połowie wykorzystać jedną z nich i prowadzić trzema bramkami, byłoby spokojniej, a tego nie zrobiliśmy. Termalika oczywiście też miała swoje bardzo groźne sytuacje i tylko Mikiemu zawdzięczamy to, że tych bramek nie straciliśmy więcej, bo Termalika spokojnie jeszcze przynajmniej o dwie bramki mogła się tutaj pokusić. Też cieszę się, że drużyna wytrzymała, nie straciła głowy, że mimo że to nie był mecz, który nam się świetnie układał, jakoś potrafiliśmy utrzymać tą dyscyplinę taktyczną do końca.
Pierwsze 5 minut zdecydowało o tym, że no źle weszliśmy w mecz, nie tak, żeśmy sobie zakładali nasze straty, czy też rzut wolny w obrębie pola karnego spowodował, że Lech wyszedł bardzo szybko na prowadzenie, później dostaliśmy drugą bramkę po wyprowadzeniu piłki z naszego pola karnego. Tomek popełnił tutaj błąd i bardzo szybko żeśmy przegrywali, także dostaliśmy tutaj, można powiedzieć, troszeczkę szoku, że taki początek w naszym wykonaniu, za dużo nerwowości, za dużo takich nieprzemyślanych gdzieś podań. Ta nerwowość spowodowała to, że przegrywaliśmy 2-0. Później staraliśmy się reagować na sytuację. Dokonaliśmy parę zmian po to, żeby wznieść coś nowego i zaczęło to w miarę gdzieś tam funkcjonować. Mieliśmy sytuację na 2-1 Grzybka, którą żeśmy nie wykorzystali. Później rzut karny 2-1 do szatni. I w drugiej połowie staraliśmy się wyrównać w tym spotkaniu. Były gdzieś tam może sytuacje po stałym fragmencie, gdzieś tam Klauszka, czy nie doszło do tego. Później głupia znowu bramka z rzutu rożnego. Do końca już nie udało się nam ten pozytywny rezultat powalczyć.
Ale był pozytywny rezultat dla piłkarzy Lecha Poznań, którzy wygrali w Niecieczy z Brugbet Termaliką 3-1. Druga poznańska drużyna grała wczoraj wieczorem w Grodzisku Wielkopolskim. To poznańska Warta, która podejmowała warszawską Legię. Ciekawie to spotkanie się rozpoczęło, bo na samym początku piłkę do bramki skierował Adam Zrelak, ale po wideo weryfikacji okazało się, że słowacki napastnik zielonych był na pozycji spalonej. Później Legia osiągnęła przewagę. W 39 minucie gol Rafy Lopeza, w 49 minucie Tomasz Pekard i Legia wygrała w Grodzisku Wielkopolskim z Wartą 2-0. Posłuchajmy trenera zielonych Piotra Tworka.
Trzeci mecz z Legią Warszawa, niestety dla nas trzeci przegrany. Żałujemy ogromnie, że straciliśmy bramki nie w tym momencie i nie w taki sposób, bo dwa dośrodkowania, wiedząc, że jeżeli wychodzi w podstawowym składzie Pekard, to będzie czerpał korzyść z dośrodkowań. Byliśmy na to też przygotowani, a niestety boisko troszeczkę inaczej nasze plany zweryfikowało. Druga bramka zbyt wcześnie i też nie w tym momencie, w którym sobie wszedł, nie mówiliśmy. Chcieliśmy przez pierwsze 15 minut zrobić wszystko, żeby odrobić stratę pierwszej bramki. Wbrew pozorom ten mecz trzymał nas do samego końca, bo kilka sytuacji też stworzyliśmy. Mieliśmy dobre fragmenty, ale też przeplataliśmy je słabszymi i musimy wszystko robić, żeby te słabe momenty wyeliminować i przekroju całego meczu prowadzić równą, solidną grę. Teraz mamy kolejny mecz. W kolejnym meczu będziemy starali się zdobyć 3 punkty. Na dzisiaj ten nasz potwór był troszeczkę taki bezzębny, bo nie strzeliśmy żadnej bramki. Natomiast cieszę, że jest ta nasza praca zauważalna, bo fragmentami byliśmy równorzędnym przeciwnikiem dla Legii Warszawa, a też stworzyliśmy kilka sytuacji, bo gdybyśmy pierwsi otworzyli wynik, może ten mecz potoczyłby się inaczej, ale w sporcie nie można mówić, nie można gdybać, to trzeba zrobić. Przegraliśmy 0-2, przegraliśmy zasłużenie, pracujemy dalej, żeby ten potwór zaczął wygrywać. Na pewno to trzecie spotkanie, to dzisiejsze spotkanie było inne niż te dwa, które zagraliśmy w ubiegłym sezonie. Ono diametralnie się różniło
Ja to odczuwałem już od zespołu, że zespół był pewny tego spotkania, wiedział, co ma zrobić. Mentalnie byliśmy do tego meczu dobrze przygotowani i myślę, że tak ten zespół przez ten ostatni sezon tej pewności nabierał, a w końcu dzisiaj z Legią grał bez żadnych kompleksów, bo przecież przypominamy sobie nasz pierwszy mecz. Czekamy z niecierpliwością, żeby pokonać Legię.
Sportowe emocje tylko z Radiem Poznań.
Piłkarze poznańskiej Warty przegrali z Legią Warszawa 0-2. W miarę spokojnie przyjęte chyba ten rezultat, bo Legia wygrała zasłużenie, choć Warta też miała sporo szans. Jak to spotkanie z perspektywy rzecznika Warty ocenia Piotr Leśniowski?
Na pewno to jest przykre, kiedy się przegrywa. Natomiast taka druga refleksja, która przychodzi, jest taka, że przegraliśmy mecz z mistrzem Polski. Graliśmy w krótkim czasie z Legią 3 mecze, znaczy w ostatnim roku, i tak naprawdę można powiedzieć, że jesteśmy blisko, coraz bliżej. Dziś sportowo chyba to był nasz najlepszy występ przeciwko Legii, mimo że wiosną przy Łazienkowskiej przegraliśmy tylko 2-3, ale tutaj jakby tych sytuacji chyba było faktycznie najwięcej. Szkoda, przykro, pierwsza porażka w sezonie, natomiast no myślę, że to otwarcie sezonu w wykonaniu Zielonych jest dosyć obiecujące i na pewno nie można załamywać rąk.
Zawsze lubisz też kibicom w kontekście różnego rodzaju meczów przypominać wydarzenia historyczne związane z Wartą. Idąc do przodu jednak, ostatnie zwycięstwo nad Legią nastąpiło 11 marca 1995 roku na stadionie Edmunda Szyca, 1-0, wtedy warciarze wygrali, Czesław Jakubowicz zabił gola. Powinno się udać następnym razem.
No, na stadionie Szyca się już nie da, bo wiadomo, że on dziś stadionem jest tylko z nazwy. No, natomiast kolejna okazja będzie przy Łazienkowskiej i na pewno, tak jak trener zawsze podkreśla, jego piłkarze zawsze wychodzą z założeniem czy celem zdobycia 3 punktów i tak pewnie będzie przy kolejnej okazji, przy kolejnym pojedynku z Legią Warszawa.
To zapominamy teraz o Legii, spoglądamy w tabelę, zostało zatem 5 punktów i piątkowe już spotkanie z Radomiakiem. Taka powtórka z meczów barażowych.
Niedawno upłynął rok od tych zwycięskich baraży, ale tu euforia związana z tym awansem jakby zdominowała to, tak naprawdę z kim graliśmy. Wiadomo, że Warta wtedy w końcówce sezonu przełamała taką niemoc, impas. Tyle, no nie ma tutaj dodatkowych podtekstów. Akurat w meczu z Radomiakiem, mamy dobre wspomnienia, jeśli chodzi o wyniki, więc pewnie z czystymi głowami nasi zawodnicy pojadą do Radomia, aby rozegrać mecz 5. kolejki.
I wygrać?
Na pewno.
Wczoraj w 4. kolejce Warta z Legią Warszawa przegrała 0-2. Z Radomiakiem zagra w najbliższy piątek o godzinie 20.30. Transmisja w MC Radio. Zapraszam. Natomiast w tej kolejce Radomiak nie grał. Miał rozegrać wyjazdowe spotkanie z Rakowem Częstochowa, ale na wniosek drużyny z Częstochowy ze względu na grę w europejskich rozgrywkach Rakowa to spotkanie zostało przełożone na późniejszy termin. A co rozegrano w tej kolejce? Lechia Gdańsk wygrała z Krakowią 3-0. Piast Gliwice pokonał Wisłę Płock 4-3. Stal Mielec wygrała z Wisłą Kraków 2-1. Dzisiaj o 20.00 mecz Zagłębia Lubin z Pogonią Szczecin. Trwa mecz Śląska Wrocław z Górnikiem Łęczna od 17.30. Rezultat jest bezbramkowy, a jutro o godzinie 18.00 odbędzie się spotkanie Jagiellonii Białystok z Górnikiem Zabrze. Jeśli chodzi o najbliższą kolejkę, o Warcie powiedziałem. Lech Poznań w niedzielę zagra o godzinie 17.30 z Lechią Gdańsk i to spotkanie na antenie Radia Poznań będziemy transmitować w ramach audycji W Sportowym Rytmie, którą w niedzielę rozpoczniemy o 17.05, za tydzień, a skończymy o 20.00.
Na zegarze za 9 minut, godzina 19. Polskie Radio Poznań, audycja W Sportowym Rytmie. Do piłki nocnej oczywiście powrócimy w mini magazynie piłkarskim Wielkopolskie Gole około 19.30. Teraz muzyczny oddech razem z Adel i będzie o hokeju na trawie i Mistrzostwach Europy w Gnieźnie.
Hokejowe Radio Poznań.
Mistrzostwa Europy Dywizji II z udziałem polskiej reprezentacji, szef komitetu organizacyjnego i członek zarządu Polskiego Związku Hokeja na Trawie Rafał Grotowski.
Jest to druga impreza, którą ja organizuję jako szef komitetu organizacyjnego. Pierwsza była 4 lata temu. Dzisiaj mamy układ, który jest z miastem Gnieznem, z prezydentem Budaszem. Jest na tyle dobry, ufamy sobie. Jesteśmy dobrymi partnerami. Nigdy nie zawiodłem się na wodarzach miasta Gniezna. Zawsze uczciwie podchodziliśmy do sprawy i myślę, że to zostało dziś też dostrzeżone. Kiedyś taki turniej Mistrzostw Europy grupy B to były dwie drużyny z grupy A, które zajęły 7., 8. miejsce, spadały. Pierwsza, druga z grupy B awansowała do grupy A. Natomiast teraz musimy zająć miejsca 1-5, żeby chwycić się w następne turnieje eliminacyjne do Mistrzostw Świata. Mamy 8 drużyn, 8 są podzielone na dwie grupy. My zaczynamy od chyba faworyta tego turnieju, czyli od Irlandczyków. W niedzielę 15. Następnie mamy w grupie Włochów i Chorwatów. Druga grupa to mamy Szwajcarów, mamy Ukrainę, mamy Walijczyków, mamy Austrię.
Polska reprezentacja, jej szanse?
Całkowite odmłodzenie reprezentacji, budowa nowej reprezentacji na lata. Jeżeli zajmiemy miejsca 1-5, to moim zdaniem Darek wykona wtedy swoje zadanie i wszyscy będziemy z tego zadowoleni, bo pójdziemy dalej do następnych turniejów. Cały czas są w fajnym treningu, mają fajny sztab trenerski, to mi się bardzo podoba właśnie, chciałem to podkreślić. Tam są odpowiedni ludzie na odpowiednim miejscu, nie dosyć, że Darek, bardzo dobry trener, to jeszcze największa chyba legenda naszego hokeja ostatnich lat, czyli Robert Grzeszczak, człowiek, który ma najwięcej meczy w polskiej reprezentacji z kierownikiem i to mi się po prostu podoba, jak ci ludzie działają, z jaką pasją to robią i jaką budują drużynę.
Mamy nadzieję, że te efekty będą widoczne już podczas Mistrzostw Europy Dywizji II w Gnieźnie. Dzisiaj pierwszy mecz biało-czerwonych z Irlandią, jak słyszeliśmy, o godzinie 20. Trwa obecnie mecz Włochy kontra Chorwacja. To jest mecz polskiej grupy, a dwa spotkania w Gnieźnie już się zakończyły. W premierowym spotkaniu Austria przegrała ze Szwajcarią 0-2 i zremisowała Szkocja z Ukrainą 4-4. Następne mecze biało-czerwonych we wtorek o 20 z Chorwacją i w środę ostatni mecz grupowy z Włochami też o godzinie 20. Impreza podobnej rangi odbywa się również w Pradze, ale oczywiście z udziałem kobiecych reprezentacji i mamy bardzo dobre informacje. Dzisiaj w pierwszym meczu biało-czerwone pokonały reprezentację Litwy 2-0 po trafieniach Magdaleny Zagajskiej oraz Marleny Rybachy. Następny mecz polskich hokeistek na trawie jutro o 19 przeciwko drużynie Rosji. Jutro o hokeju na trawie będzie także w wakacyjnym ekspresie Radia Poznań. Zapraszam 5 minut po godzinie 18:00. Połączymy się z hokejową bańką sanitarną, bo w niej grają zawodnicy uczestniczący w Mistrzostwach Europy. Naszym gościem będzie Krzysztof Rachwalski, czyli szef wyszkolenia Polskiego Związku Hokeja na Trawie. Oczywiście o turnieju w Gnieźnie porozmawiamy, ale także o Mistrzostwach Starego Kontynentu Pań, które, jak mówiłem, odbywają się w czeskiej Pradze. To jutro, 5 minut po 18:00.
Półtorej minuty zostało do godziny 19:00. Kończymy pierwszą część audycji w sportowym rytmie. Zapraszamy oczywiście po wiadomościach o godzinie 19:00. Będzie sporo o klubowej wielkopolskiej koszykówce, także o piłce ręcznej, o futsalu i to już magazyn Wielkopolskie Gole możemy oczywiście zapowiedzieć, bo druga, trzecia i czwarta liga już grają, ale też będzie o kręglarstwie między innymi. Zatem proszę zostać z nami. Sporo ciekawego mamy do zaprezentowania do godziny 20:00.